W Nepalu trwa walka z czasem, walka o ratowanie życia uwięzionych pod gruzami.
W trzęsieniu ziemi zginęło ponad 3200 osób.
W Katmandu są już polscy ratownicy.
A do przejścia w Tiraspol zbliżają się rosyjscy motocykliści.
Nocne wilki, czy jak twierdzą Białorusini, memoriał zwycięstwa.
W kontrwywiadzie RMF FM za chwilę Ryszard Petru.
Przewodniczący Towarzystwa Ekonomistów Polskich. Zapraszamy.
Dwie doby po potężnym trzęsieniu ziemi w Nepalu trwa walka z czasem. Ratownicy pod gruzami wciąż szukają żywych ludzi. Do tej pory potwierdzono śmierć ponad 3200 osób.
Dramatyczna akcja ratunkowa trwa także pod Mount Everestem. W lawinach wywołanych trzęsieniem ziemi zginęło co najmniej 17 wspinaczy. Dziesiątki osób zostały odcięte w górskich obozach. Dziś, korzystając z dobrej pogody, uwięzionych ewakuować mają śmigłowce. Tutaj jest lądowisko dla helikopterów. Prowizoryczne, ale wystarczy, by maszyny mogły tutaj wylądować. Mówi na filmie zamieszczonym na Facebooku duński himalaista Karsten Lillelund-Petersen.
Grupa około 30 rosyjskich motocyklistów zbliża się do przejścia granicznego w Tiraspolu, ustalił reporter RMF FM.
Według białoruskiej straży granicznej nie są to członkowie Nocnych Wilków, a motocykliści jadący w tak zwanym memoriale zwycięstwa.
Fakty są takie, że rosyjskie Nocne Wilki, motocykliści popierający Putina o poranku, mają dotrzeć do naszej granicy. Ich celem jest Berlin.
Niemcy jeszcze nie zauważyli informacji o pierwszych Rosjanach, którzy pojedynczo wjeżdżają na teren Polski. Za to szeroko informują o starcie tego przejazdu, pokazując flagę ze Stalinem, którą Nocne Wilki rozprostarły w Moskwie i cytując zarzuty członków grupy o dyskryminacji ze strony niemieckich urzędów. Tą dyskryminacją ma być oficjalna już zapowiedź Ministerstw Spraw Wewnętrznych i Zagranicznych uniemożliwienia wjazdu na teren Niemiec. Niemieckie MSW i MSZ argumentują, że chcą rocznicę zakończenia wojny obchodzić z godnością i honorami, a wizyta Nocnych Wilków nie służyłaby pogłębieniu relacji rosyjsko-niemieckich. Wprost nie, ale już z kontekstu łatwo wyczytać podobne do polskiego stanowisko. Ten przejazd to prowokacja.
Adam Górczewski i niemieckie reakcje na kontrowersyjny motocyklowy rajd Nocnych Wilków przez Europę.
Kierowcy w drodze do pracy będziecie musieli zwolnić na 52 w Andrychowie między Wadowicami a Kętami.
Zdarzyły się tam dwa samochody, policja jest już na miejscu, kieruje ruchem.
Czas na kontrwywiad RMF FM. Konrad Piasecki i jego gość, witamy.
Ryszard Petru, przewodniczący Towarzystwa Ekonomistów Polskich i szef nowego tajemniczego bytu o nazwie Nowoczesna.pl w kontrwywiadzie RMF. Dzień dobry, witam.
Dzień dobry.
Chce pan trochę zamieszać na rynku polityczno-partyjnym?
Założyliśmy stowarzyszenie Nowoczesna.pl, które oczywiście jest stowarzyszeniem polityczno-społecznym, a na razie formalnie jest to tylko stowarzyszenie.
No tak, ale wygląda to jak początek długiego marszu ku wyborom parlamentarnym, które już wszak nie tak bardzo odległy, więc ten marsz umiarkowanie długi.
Nie wykluczam takiego wariantu, ale na razie jest to stowarzyszenie. Jak będzie to decyzja o dłuższym marszu albo krótszym marszu, bo rzeczywiście to jest kwestia kilku miesięcy, co z przyjemnością poinformuję.
Ten ruch do przodu to wynik tego, że ma pan trochę dosyć tego rynku, który jest politycznego?
Nie, bardziej problem jest taki, że w polskiej debacie publicznej unika się najważniejszych tematów, które dotyczą ludzi, od kwestii emigracji, dlaczego ludzie emigrują. Jak się dyskutuje o niskich płacach w Polsce, to nie zauważa się przyczyn tych niskich płac. Potem mamy problem z edukacją, która tworzy nam jednak niestety rzesze bezrobotnych absolwentów. W ochronie zdrowia mamy system, w którym niby wszystko jest za darmo, a jak ktoś chce poważnie się zaoperować, to musisz kilka lat czekać i te tematy w polskiej debacie publicznej w ogóle nie są poruszane. Jeżeli są, to na poziomie olbrzymich emocji i nie ma w tej żadnej racjonalności.
Ale jeśli...
Wydaje mi się, to trzeba zmienić. Zmieniać można przez tego typu inicjatywy.
Bo jeśli jest debata, to też na końcu musi być decyzja. Żeby podjąć decyzję, to trzeba założyć partię polityczną i wejść z nią do parlamentu i te decyzje podejmować.
Różnie. Są osoby, które mają wpływ na rzeczywistość, nie zakładając partii politycznych. Ja, jak powiedziałem panu, takiego wariantu nie wykluczam, ale na tym etapie jest to stowarzyszenie. Chcemy między innymi na przykład zbierać podpisy pod pewnymi ustawami i to już samo, jak pan przyzna, powoduje pewien pozytywny ferment, ale oczywiście jest niewystarczające do tego, żeby zmienić kraj.
To o tych ustawach za chwilę, bo czy one dadzą pozytywny czy negatywny ferment, to też porozmawiamy, ale czy nie jest tak, że patrząc z punktu widzenia czystej taktyki, znalazłoby się trochę miejsca na taką liberalną, wolnorynkową partię, prawda?
Bez wątpienia jest przestrzeń na ugrupowanie wolnorynkowe w Polsce, ale nie tylko wolnorynkowe, tylko które mówi o właśnie tego typu problemach, wskazuje na problemy przedsiębiorców. No chociażby mamy ostatnie te debaty dotyczące tego, jak Ministerstwo Finansów traktuje podatników. Mamy ustawę, projekt ustawy prezydenta, która mówi, żeby domniemywać, że podatnik jest niewinny w sytuacji niejasności, a jest to blokowane przez Ministerstwo Finansów. I dziwię się, że w parlamencie nikt jakby nie broni tego typu postawy, jak założenie niewinności podatnika. Przyzna pan, że to jest dosyć nietypowe, żeby w całej Polsce żadne ugrupowanie polityczne w tej sprawie nie zajęło głosu.
Petrus Balcerowiczem i Frasuniukiem knują i zbierają się do tego, żeby coś stworzyć? Bo takie trzy nazwiska się pojawiają jako nazwiska liderów takiej partii.
Nie lubię słowa knują, ale mogę tylko powiedzieć, że rozmawiamy.
O?
Rozmawiamy o Polsce, między innymi chociażby o tych ustawach, o tym, co się, chociażby, mogę powiedzieć z Balcerowiczem, rozmawiamy ostatnio o tym, co się dzieje w Grecji, jak łatwo poprzez taką skrajną, populistyczną politykę doprowadzić kraj na skraj bankructwa.
Czy nie jest tylko tak, że inni opisują tę rzeczywistość i dorabiają wam gębę, mówiąc nie, kolokwialnie?
Ale, powiedziałem, że rozmawiamy. Ale i powiedziałem, nie rozmawiamy i nie wykluczamy. Nie, że coś się wydarzyło.
A jeśli pan nie wyklucza, to uzależnia pan ten ruch do przodu od czego?
Wie pan, założyliśmy stowarzyszenie i teraz jest, mam olbrzymie odzew w kraju. Do tego stopnia, że skrzynki mi się pozatykały.
I czeka pan, na ile ten odzew będzie poważny?
Tak,
i intensywny.
No ważne jest jak tak. Musi być to poważny odzew i muszę być pewny, że to wszystko jednak jest do ogarnięcia, ale jak najbardziej taki wariant jest niewykluczony, ale jeszcze raz podkreślam, na dzisiaj takiej decyzji nie ma.
A uważa pan, że żeby założyć partię, to trzeba pieniędzy, pieniędzy, jeszcze raz pieniędzy, nie. Czy nie tędy droga?
Wydaje mi się, zupełnie nie. To musi być grupa ludzi, które naprawdę szczerze uważają, że sprawy idą zbyt wolno w pewnym kierunku. No, generalnie chodzi o grupę ludzi, która nie akceptuje polityki ciepłej wody w kranie. Zauważmy, ciepła woda w kranie jest też w Kijowie. Tak, to nie jest perspektywa dla wielu Polaków, którzy kończą studia, kończą uczelnie, kończą swoje szkoły i nie mają perspektywy, albo wyjeżdżają, albo przynajmniej nie widzą, co w tym kraju mogliby sensownego zrobić. I chodzi bardziej o grupę ludzi, bo tu nie chodzi o pomysł czy pieniądze, tylko o to, żeby była sprawna grupa ludzi, która myśli podobnie.
I też po 8 latach rządów Platformy uważa, że coś pękło, coś się skończyło i zrodziła się, stworzyła się przestrzeń.
To nie jest przeciwko komuś, to wydaje mi się adresuje kwestię klasy politycznej, która, to nie chodzi przecież o premier Kopacz, to również jest premier Kaczyński, premier Miller, te osoby jakby zupełnie oderwały się od rzeczywistości, nie widzą w którym kierunku zmierza
świat. Chciałby pan rzucić rękawicę im wszystkim?
Nie, ja chcę, nie chodzi, jeszcze raz, to nie jest przeciwko komuś, tylko dla sprawy, to jest zupełnie inne podejście.
Gdyby pan miał ocenić procent jako ekonomista szansę na to, że Ryszard Petru et consortes znajdą się na listach, czy stworzą listy wyborcze do parlamentu w najbliższych wyborach, to tych procent będzie
ile? Ja nie będę spekulował, dlatego że jeszcze raz podkreślam, nie wykluczam, ale nie będę tutaj rzucał liczby, ale bez wątpienia istnieje olbrzymia przestrzeń. Proszę zobaczyć, ile osób przeszło do otwartych funduszy emerytalnych wbrew propagandzie rządu. To jest najprostsza wyliczanka, jaką można zrobić, ale ja nie robiłem tego jeszcze z tego typu szacunków, ale proszę sobie wziąć to jako benchmark, czyli punkt odniesienia i od tego możemy wyjść.
No to teraz o tych ustawach, którymi zamierza pan czynić ferment, znoszenie przywilejów emerytalnych. No świetny start.
Teraz tak, dlaczego młodzi ludzie nie mają pracy? Dlatego, że mają wysokie koszty pracy. No, dobrze było tym młodym ludziom obniżyć część kosztów pracy. Pytanie, skąd znaleźć pieniądze? Bo przypomnę, jak się wydaje, to najpierw trzeba zarobić. Nasi politycy o tym często zapominają.
A te koszty pracy wysokie, bo duże koszty ZUS-u, a duże koszty ZUS-u,
oczywiście.
Bo trzeba utrzymywać wielu emerytów.
To pan wszystko wie. No i teraz propozycja
też ponoszę te koszty pracy.
Dokładnie. I propozycja jest taka, żeby nie zabierać przywilejów emerytalnych osobom, które je nabyły, tylko żeby wszyscy nowo wchodzący na rynek pracy już byli w ZUS-ie.
Czy górnicy, rolnicy, żołnierze, policjanci, wszyscy?
Mundurowi, bo żołnierzy bym akurat na chwilę zostawił, bo mamy sytuację podwyższonego ryzyka.
No, ale wszyscy w ZUS-ie i wszyscy do 67 lat mają
tak,
pracować?
Tak, ale jeszcze raz niech pan posłucha.
Ale jest pan w stanie stanąć naprzeciwko policjanta i powiedzieć, pan powinien pracować do 67 roku życia?
Ja staję naprzeciwko potencjalnego policjanta, potencjalnego rolnika i potencjalnego górnika. Informacja dla niego jest taka, słuchaj, jak wybierasz tą pracę, to miej świadomość tego, że nie będziesz miał przywileju emerytalnego, ale dzięki temu prawdopodobnie w przypadku policjanta będziemy mogli więcej płacić tym ludziom. I w wielu przypadkach pana zawodzie nikt nie pyta się pana, co pan będzie robił w wieku 50-60 lat. To jest pana problem, prawda? Jeszcze raz, to nie jest tak, żeby zabierać komuś przywileje, tylko dla nowo wchodzących, żeby były czyste i jasne reguły gry.
No to zaatakuje pana z pozycji liberalnych. A dlaczego właściwie nie zabierać tych przywilejów? Mi jak ktoś odbierał 65 lat wiek emerytalny, to nikt mnie nie pytał, czy zgadzam się na odebranie przywilejów.
Zawsze jest dyskusja o prawach nabytych. i kwestie konstytucyjności.
Ale ja Trybunał Konstytucyjny powiedział, że 65 na 67 i 60 na 67 można
zmienić. Czym innym jest nabycie praw emerytalnych i pamiętam tą dyskusję, przechodziłem kilka razy. Nie chcę jej rozpoczynać po raz kolejny. Wydaje mi się, to jest fair. Gdyby wprowadzić tego typu zapis 8 lat temu, mielibyśmy już 8 roczników według tej formuły. Czas leci szybko.
A chciałby pan też płatnej służby zdrowia? Czy nie, współpłatnej służby zdrowia?
Wydaje mi się, po pierwsze, że w ochronie zdrowia jest zbyt dużo bałaganu. Zauważmy, że jak ktoś przychodzi na operację, to w państwowym szpitalu po tej operacji leży kilka dobrych dni, a kiedy mógłby spokojnie wrócić do domu. Najlepszym pacjentem w ochronie zdrowia niestety w Polsce dzisiaj jest pacjent zdrowy, a najgorszy chory. I to nie jest wina lekarzy, tylko systemu, który tego typu rozwiązania promuje. W związku z tym podstawową kwestią jest lepsze zarządzanie w ochronie zdrowia. Część rzeczy na pewno można wyoutsourcować, czyli kupować z rynku. Natomiast powiedzmy sobie szczerze, jak mamy taką sytuację, jak jest dzisiaj, że promuje się osoby zdrowe na łóżkach, no to potem nie ma miejsca w szpitalach. Od zarządzania trzeba zacząć.
Ryszard Petru. Nowoczesna.pl.
Dziękuję bardzo.
Coraz bardziej Nowoczesna.pl chyba. Dziękuję bardzo.
Stowarzyszenie Nowoczesna.pl. Balcerowicz, Frasyniuk, no i Petru. Rozmawiamy, potwierdzał gość kontrwywiadu RMF FM.
Czy to zapowiedź nowej partii, która jesienią wystartuje w wyborach parlamentarnych?
RMF FM. Sprawdzajcie fakty.
Radio, muzyka, fakty. RMF FM.